Chwała Panu za dzisiejszy poranek. Cieszę się, że to, co, o czym śpiewamy, o też to słowo, które w świadectwie się, czy we wprowadzeniu się pojawiało i też w modlitwie, jest niejako wprowadzeniem do tego, czym chcę się dzisiaj, mam nadzieję, krótko podzielić. Dzisiejszy temat może brzmi trochę przewrotnie. Pogodzony z losem. Pozwólcie, że zadam pytanie na początek, czy jesteś pogodzona, czy jesteś pogodzony z losem? Czy godzisz się na wydarzenia, jakie dzieją się w twoim życiu i godzisz się na to, w jakim momencie się znajdujesz, albo czy godzisz się z tym, co w życiu aktualnie robisz? A może ciągle szukasz i chciałbyś w życiu robić coś innego, albo próbujesz uciekać od tego, co ci życie przynosi. Mam świadomość, że to pojęcie pogodzone z losem nie do końca pasuje do człowieka wierzącego, bo to, co nas spotyka na naszej drodze, wcale nie jest przypadkowe, losowe, ale z drugiej strony, z punktu widzenia człowieka, to, co dzieje się w naszym życiu, jest w pewnym sensie zagadką, pewną niewiadomą. Przynajmniej właśnie z punktu widzenia naszego takiego ziemskiego. I tak są w naszym życiu sytuacje nieprzewidziane. Tak zwane punkty zwrotne naszego życia, które zmieniają bieg naszego życia. Może to być jakieś odkrycie naukowe nagłe, nieoczekiwane. Może to być choroba nieoczekiwana, wypadek, śmierć. Ale są też konsekwencje naszych decyzji i działań, które sprawiają, że nasze życie zostaje ukierunkowane w określony sposób. Przynajmniej na jakiś czas. Na pewno taką zmianą wynikającą z decyzji jest małżeństwo, rozwód, uwięzienie, może wyjazd gdzieś do innego kraju, podjęcie pracy, studia. I wśród tego wszystkiego, co jest pewną zagadką niewiadomą, co do czego nie mamy wiedzy, co się stanie jeszcze w naszym życiu, a z drugiej strony, po tej stronie, gdzie są nasze decyzje, nasza odpowiedzialność, nasze konsekwencje tego, co robimy, jest pewna granica. A dzisiaj chciałbym rozważyć kwestię naszej postawy względem tego, na co w życiu większego wpływu nie mamy, a z czym przychodzi nam się mierzyć. Zacznę od przykładu. Są w naszym życiu sytuacje całkiem niezamierzone albo nieoczekiwane, które potrafią zmienić, tak jak powiedziałem, bieg naszego życia. Na przykład są naukowcy, którzy ciągle czegoś szukają, chcą wynaleźć jakiś lek, jakieś antidotum, a tu nagle znajdują coś innego. Albo są handlowcy, sprzedawcy, którzy nagle jako pierwsi odkrywają jakąś ważną potrzebę swoich nabywców. Aby to zobrazować, podam kilka przykładów. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, był sobie taki pan William Wrigley. Kojarzyć możemy to nazwisko Wrigley, takie w Wrigley tam pisane, z gumami do żucia, tak? Te wszystkie gumy miętowe, Orbit, drażetki, paski, takie listki. Te wszystkie gumy, tak naprawdę te owocowe czy miętowe, różne smaki, pochodzą właśnie od tego człowieka. Notabene taką dużą fabrykę tutaj w Poznaniu ta firma posiada i ten człowiek był handlowcem, on sprzedawał mydło, potem sprzedawał proszek do pieczenia, był takim komiwojażerem, można powiedzieć, że różne nazwy, no sprzedawcą generalnie był. I kiedy sprzedawał te różne produkty, dodawał jako taki gratis takie właśnie gumy, takie listki, to były takie gumy do rzucia. I nagle się okazało, że nie wiem, te mydła nie idą, te proszki nie idą, ale ludzie kupują to jednak właśnie nie ze względu na to, tylko ze względu na te gratisy, na te dodatki. I od tego momentu zobaczył, że ludzie potrzebują takiego produktu jak guma do żucia, no i w tej chwili tych gum produkują miliardy sztuk, nie wiem, rocznie na pewno. Czyli on szukał czegoś, co ludzie potrzebują, mydło, proszek i inne rzeczy, a okazało się, że ludzie chcieli czegoś innego i w taki nieoczekiwany sposób odnalazł pomysł na biznes swojego życia. Taki znany przykład, też znany naukowiec Fleming szukał tak naprawdę szczepionki na tyfusa i szukał, badał, no ale nie wiem, czy w końcu znalazł, ale jako jeden z ubocznych skutków tego poszukiwania było wynalezienie pierwszego antybiotyku. Inny przykład, mikrofalówki, które w naszych domach są od jakiegoś czasu. Po prostu był taki człowiek, badacz, pewnie fizyk, który w 1945 roku się bawił z mikrofalami, ale to pewnie w jakichś, nie wiem, pomieszczeniach było, w takim większym, pewnie nie wchodził do mikrofalówki, tak jak ten, tylko gdzieś tam w jakichś pomieszczeniach z tymi mikrofalami się bawił i w pewnym momencie miał zawinięty pewnie w jakąś folię aluminiową batonik czekoladowy i usłyszał jakieś świerczenie i ten batonik nagle mu się roztopił w tej kieszeni i zobaczył, że te mikrofale mają ciekawe właściwości. No i taki już chyba najbardziej znany przykład nieoczekiwanego odkrycia, jeśli chodzi o dynamit. Oczywiście wszyscy wiedzieli od dawna, że nitrogliceryna ma pewne właściwości wybuchowe, ale najgorsze było to, że nie można było nad nią zapanować, tak? Że trzeba było się z nią obchodzić niezwykle delikatnie, żeby ona po prostu nie wybuchnęła. No i w pewnym momencie podczas badań Nobel, no, część właśnie tej nitrogliceryny mu się na ziemię, że tak powiem, spadła. No i był przekonany właśnie, nie wiem, czy miał czas jeszcze na to przekonanie, ale po prostu wiedział, że to oznacza wybuch, ale okazało się, że nie, że ta nitrogliceryna, która spadła, nie wybuchnęła. I okazało się, że tam, nie wiem, na tej ziemi może nie było zbyt czysto, był piasek, który właściwie jakoś izolował przed wybuchem i szczegóły to gdzieś tam w internecie sobie znajdziecie. W każdym razie to są przykłady tego, kiedy ludzie czegoś szukają i znajdują bądź odkrywają coś nieoczekiwanego. Do tej kategorii zdarzeń zaliczyłbym w pewien sposób też nasze spotkanie z Panem Bogiem. Z dwóch powodów. Po pierwsze, często jest tak, że nieprzewidziane okoliczności naszego życia prowadzą nas do spotkania z naszym Panem. A po drugie dlatego, że kiedy już dojdzie do naszego spotkania z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, wywołuje ono o wiele większą rewolucję w naszym życiu, niż sobie to wyobrażamy. Podobnie do przytoczonych przykładów jest to, że zazwyczaj Pana Boga szukamy, choć nie zawsze dochodzimy do Niego najkrótszą drogą. Ale szukamy, tak jak ci naukowcy, którzy próbują coś znaleźć. Prawdą jest jednak też to, że to Pan sam nas szuka i daje nam się poznać, ale też prawdą jest to, że musi pójść za tym świadoma, odpowiedzialna i dojrzała decyzja. Żeby jednak wrócić do tematu pogodzony z losem, chciałbym akurat zwrócić naszą uwagę na jednym rozdziale bardzo znanej historii. Właśnie z córką Zosią tę historię przerabiamy ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Historia sztandarowa z cyklu pogodzony z losem, czyli Józef, syn Jakuba. Zanim powiem, tak naprawdę ta historia jest zapisana w 14 rozdziałach pierwszej Księgi Mojżeszowej, między 37 a 50 rozdziałem. I z tych 14 rozdziałów dzisiaj do rozważania wybierzemy jeden rozdział. Ale zanim będziemy rozważyć, co to znaczy pogodzony z losem w rozumieniu Józefa, chciałbym przypomnieć nam, dlaczego Józef był tak szczególny dla swojego ojca Jakuba. Jak wiemy, Józef miał 12 braci, miał też jedną siostrę. I żeby zrozumieć, dlaczego Józef był tak ważny dla Jakuba, musimy się cofnąć ileś lat wstecz, zanim w ogóle Józef pojawił się na ziemi. Nie wiem, czy kojarzymy, czy pamiętamy, Izaak powiedział do syna, że ma sobie iść znaleźć w Mezopotamii żonę. I Jakub idzie, znajduje taką odpowiednią kobietę. No i tam ojca prosi o rękę, mówiąc w skrócie. Ojciec nawet obiecuje, że 7 lat będzie u niego pracował, będzie u niego sługą, żeby móc zdobyć rękę tej dziewczyny, Racheli. No ale mija te 7 lat i tam nawet te 7 lat mu minęło, jak z bicza szczelił. No tak musiał bardzo kochać tę dziewczynę. No ale dochodzi do momentu, kiedy ma już się poznać, czyli zbliżyć do tej kobiety. Nie wiem, jakim sposobem, ale mu podrzucają drugą siostrę. Nie wiem. Nie wiem. Widocznie na pewno musiał widzieć różnicę, tak, między tymi dwiema siostrami, że ten wolał tę Rachelę, a Laban gdzieś tam przemycił Leę. Lea sobie była. No i pewnie według tych zwyczajów, ponieważ się z nią poznał w nocy, to no już została jego żoną, ta Lea. No ale ciągle nie dawało Jakubowi to spokoju i chciał poznać, chciał swoją pierwotną miłość, Rachelę. No i kolejne 7 lat na to pracuje. No i tak to zostało. I tak naprawdę z tych wszystkich dzieci Jakuba tylko dwoje zostało zrodzonych z Racheli. Bo na początku była ta pierwsza żona Lea, która urodziła większość dzieci, chyba 6, 7. A łono Racheli było zawiązane, jak to słowo mówi, było zamknięte. Także też na pewno Jakub przeżywał to, że ta żona, którą bardziej kocha, no nie może mieć dzieci, a ta Lea to jak maszynka, można powiedzieć, tak? Ale oprócz tego Rachela i Lea miały jeszcze swoje służące i te służące również dały Jakubowi, nie wiem w jaki sposób, nie dochodźmy już dzisiaj, też po 2 synów, czyli łącznie tam tych dzieci się nazbierało 15. Ale właśnie dlatego Józef był tak ważny dla Jakuba, bo był pierworodnym z jego ukochanej Racheli. I może to nie było dobre z punktu widzenia całej rodziny, że Jakub tak faworyzował tego Józefa swojego, Józefka, i szył mu te najlepsze szaty, które powinien posiadać tak naprawdę pierworodny syn. Ale no, tak się stało. Ja zakładam, że to nie była wina Józefa, że on był tym też umiłowanym synem swojego ojca. Ale z tego powodu, że ojciec go tak faworyzował, jego bracia nienawidzili go. Jego bracia nie do końca mogli ścierpieć jego właśnie takie wywyższenie przez ojca. No i też były takie sytuacje, że Józef był taki, no pewnie szczery, nie wiem, uczciwy. No i też takim, można powiedzieć, w cudzysłowie był takim, no, kablem, tak? Że jednak donosił, tak? Takie przysłowie, kto nie pije, ten donosi. No więc donosił pewnie na swoich braci. No i z tego powodu no też jeszcze bardziej go nie lubili. I wiemy, co się stało. Wiemy, że podczas gdy Józef poszedł po nich, oni go sprzedali, znalazł się w Egipcie. I w tym momencie odnajdujemy się przed naszą historią, którą przeczytamy. Zostaje na targu niewolników kupiony przez jednego z takich dostojników, Potifara, różnie to mówią. I zaczyna się taki okres, powiedzmy, też ciekawy w jego życiu. Wtedy ma 17 lat. I chciałbym, żebyśmy otworzyli 39 rozdział tej księgi. I kiedy już jest w tym Egipcie, kiedy już tam się zadomowił u tego swojego pana, szefa Potifara, wtedy się dzieje jedna z sytuacji. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potifar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic już się nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną, lecz on zostawił swą szatę w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł, na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: patrzcie, sprowadził nam męża Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. I gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie, uciekł i wyszedł na dwór. I położyła szatę jego obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy opowiedziała mu to samo, mówiąc: przyszedł do mnie ten sługa Hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby poswawolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy pan usłyszał słowa swojej żony, które mu powiedziała, mówiąc: tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia tam, gdzie trzymano więźniów królewskich, i tam był w więzieniu. Ale pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przyłożonego więzienia. Toteż przyłożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami, którzy byli w więzieniu. Wszystko, co tam się działo, działo się pod jego nadzorem. Przełożony więzienia nie musiał doglądać tego, co powierzył Józefowi, gdyż Pan był z nim i sprawił, że szczęściło mu się we wszystkim, cokolwiek czynił. Widzimy od sytuacji bardzo smutnej, gdzie najbliżsi go zostawiają, sprzedają go, trafia na dwór. Jego szef, jego pan Potyfar widzi, że tam mamy napisane, że on widział, że Bóg jest z nim. Nie wiem, jak to czuło, ale też przyjście Józefa do domu Potyfara znaczyło błogosławieństwo dla całego jego domu. No i Józef zachował się dość asertywnie, można powiedzieć dzisiaj, jak to, nie ugiął się pod naporem żony Potyfara. Ja zakładam, że on mógł znać historie, które jego ojciec Jakub mu opowiadał. I zobaczmy takie podobieństwo. Tu Józef mówi do tej żony, tłumaczy: słuchaj, no twój mąż dał mi wszystko. Wszystko, mogę wszystkim zarządzać, ja jestem nawet tutaj ważniejszy niż on, można powiedzieć. No wszystko mam, ale oprócz ciebie. I zakładam, że Jakub opowiadał swojemu synowi, jak to było od początku dziejów. I też opowiadał o tym, jak to się dzieje, że świat jest może trochę zepsuty. I Jakub pewnie opowiadał mu, że był taki czas, kiedy Bóg powiedział do ludzi pierwszych: macie wszystko, róbcie co chcecie, zarządzajcie tym, ale tego drzewa nie dotykajcie. I tak samo dla niego tym drzewem była ta żona Potyfara. Józef wiedział, że Bogu się to nie podoba, tak jak jej to mówił, i wiedział, że to wszystko, to całe błogosławieństwo nagle obróciłoby się w przekleństwo, gdyby wykonał jeden ruch w kierunku tej żony. Ale mówi nie, i to nie kosztuje go lata więzienia. Nie wiem ile dokładnie, ale od samego momentu, kiedy wykładał sny pod Czaszego no tego od wina, nie, ten wina pod Czaszy i piekarza, tak? Sam moment, kiedy oni wyszli z więzienia, to jeszcze były 2 lata, a wcześniej pewnie jeszcze dłuższy okres. Ale to jedno słowo nie kosztowało Józefa bardzo wiele. Można by tak kalkulować po ludzku, że no, może by się szef tam ten Potyfar nie dowiedział. Może za te wszystkie sytuacje smutne, życiowe, które przeżył, kiedy bracia go sprzedali, może mu się to należało. Ale on wiedział jedną rzecz, że Bogu się to nie podoba. Wiemy, zostaje uwięziony, potem odczytuje sny, tłumaczy sny współwięźniom. A jeszcze w tym rozdziale, którym czytamy, znowu jest mowa, że tak jak wyszedł z domu Potyfara, gdzie był błogosławieństwem dla tego domu, wchodzi do więzienia i tam znowu tak jakby zyskuje względy, staje się błogosławieństwem dla współwięźniów, tam im pomaga, wspiera ich i nagle zaczyna być nawet takim prawie że strażnikiem pewnie więziennym. Bo jest mowa o tym, że wszystko, co tam się działo w tym więzieniu, było pod jego nadzorem, tak? Czyli niejako jest więźniem, domniemanym gwałcicielem, ale tak naprawdę Bóg cały czas go prowadzi. I później wiemy, że kiedy Józef tłumaczy sny Faraonowi i Faraon przyznaje, że to jest to, co jemu się śniło, zostaje zarządcą w całym Egipcie, zostaje osobą, która tak naprawdę, tak jak Faraon był taką osobą, która była tym tytularnym władcą, tak faktycznym władcą był Józef. Później wiemy, że dochodzi do spotkania z tymi braćmi, którzy go sprzedali. On też okazuje swoją postawą w pewien sposób. No i później oczywiście kończy swój żywot w wieku 110 lat i zakładam, że poza tymi kilkunastoma latami, które można powiedzieć, że były bardzo trudne w życiu, to potem no, pewnie jakoś to życie się toczyło. I teraz pogodzony z losem. Czy Józef był pogodzony z losem? Kiedy słyszymy, że ktoś jest pogodzony z losem, to zazwyczaj znaczy, że coś się w życiu tej osoby wydarzyło, najczęściej coś smutnego, tragicznego, i że ta osoba przez to wydarzenie jest jakby zdeterminowana. Dalsze losy tej osoby są zdeterminowane i ktoś mówi o sobie, już jestem pogodzony z losem, bo coś tam się stało. I to brzmi tak, jakby ta osoba już nie miała wyboru. Jakby ta osoba już nie miała przyszłości, jakby nie było możliwości jakiejkolwiek zmiany w życiu. W znaczeniu naszej historii Józefa, Józef był pogodzony z losem w tym sensie, że przeżywając różnie skrajne wydarzenia, i te szczęśliwe, i te tragiczne, te smutne, pozostaje niewzruszony w swojej nadziei. Wydaje się, jakby on przewidywał, że wszystko się skończy tak zwanym happy endem. Józef nie przeklina Boga, Józef nie przeklina ludzi za to, co go spotyka, ale jakby wpasowuje się w okoliczności, które stają na jego drodze. Zostaje sprzedany, jedzie do Egiptu, dobra, Bóg jest ze mną. Zostaje zarządcą u Potyfara, też Pan ma mu nie odbija, jak to się mówi, dobrze, Pan Bóg błogosławi. Znowu idzie do więzienia i tam też się ten człowiek odnajduje, jakby, jak to się mówi, czasem, to jest tak, jak Pan Jezus powiedział, że jak ktoś cię uderzy w policzek, no to no nie oddawaj, tylko nadstaw drugi. To się wydaje takie aż, powiedzmy, prawie że naiwne, ale to obrazuje pewną postawę, że jeśli ktoś ufa Bogu, jeśli ktoś ma taką niezachwianą nadzieję w Bogu, to żadna okoliczność jakby nie zmienia stosunku Boga do tego człowieka, ale też żadna z takich okoliczności nie jest w stanie ani przybliżyć, ani oddalić tego człowieka od Boga, a wręcz można powiedzieć z doświadczenia naszego życiowego czy innych ludzi, im gorzej czasem się dzieje, tym bliżej jesteśmy naszego Boga. A czasem im lepiej się wiedzie, tym szybciej zapominamy o naszym Bogu. Tak jest na przykład w różnych krajach, można powiedzieć, tych, które są wysoki status ekonomiczny, społeczny i tak dalej. Tam, gdzie jest dużo samowystarczalności, tam coraz mniej Bóg jest potrzebny. I to się objawia w pustych kościołach, to się objawia w tym, że po prostu ludzie już od lat są przyzwyczajeni do tego, że jest dobrze i że jest świetnie. Ale nie widzimy, kiedy patrzymy na historię Józefa całościowo, nie widzimy większej różnicy w jego postawie, kiedy widzimy go niesprawiedliwie osadzonego w więzieniu, kiedy służy tym więźniom, kiedy pomaga, kiedy tam ci więźniowie, którzy mieli o nim pamiętać, mówią, będziemy pamiętać, jak wyjdziemy, no i tak na 2 lata następne. Ale po 2 latach sobie ten jeden, który jeszcze został przy życiu, przypomniał, tak? I kiedy znów jest faktycznym zarządcą w całym Egipcie, nie ma, to nie jest taka sinusoida, że raz jest na fali, raz jest załamany. Józef jakby niezależnie od tego, co się dzieje, ma taką postawę, jaką ma. I w tym znaczeniu można powiedzieć, że Józef jest pogodzony nie tyle z losem, tylko on jest pogodzony z tym, co Bóg stawia na jego drodze. I ja zakładam z tego, co tutaj jest napisane, że on po prostu nie tracił nadziei w to, że Bóg ma kontrolę, cokolwiek się w tym życiu nie dzieje. Ja zakładam też, że gdyby Józef zaczął szukać swoich rozwiązań, kiedy zaczęły się dziać różne rzeczy w jego życiu, po pierwsze, jego życie mogłoby się przedwcześnie skończyć, a po drugie, gdyby on po swojemu myślał, to na pewno by nie dotrwał do tego momentu, który Bóg dla niego przygotował. Z Bożego punktu widzenia wszystkie wydarzenia z życia Józefa przygotowywały go do roli, którą później pełnił. Powiedzmy sobie szczerze, historia Józefa, o której czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, może przez większość ludzi jest uważana jako legenda i po ludzku jest wręcz niewiarygodna, można powiedzieć, bo kto by mógł pomyśleć, że niewolnik hebrajczyk z dalekiego kraju przybywa do Egiptu, jest prawdopodobnym gwałcicielem, i kto by pomyślał, że za chwilę on będzie rządzić wielkim Egiptem? I zauważmy jeszcze jedną lekcję z postawy Józefa. Józef nie traktował tych trudnych chwil, które przechodził, jako przystanku do czegoś najlepszego. Tak jak gdyby nam ktoś obiecał, no słuchaj, przez 5-10 lat będziesz miał takie doświadczenia smutne, ale potem to już będziesz miał super. Być może dla Józefa bardziej wartościowe nawet były te doświadczenia, które kazały mu być pokorny wobec tego, co się dzieje, nawet jeśli był fałszywie oskarżany. Józef nie mógł kalkulować i wiedzieć, dobra, jakoś to przecierpię, jakoś tam przysiedzę, bo wiem, bo potem już wiem, co się stanie. Jemu się na pewno nie przyśniło to, co prawda mógł pamiętać swój sen z dzieciństwa, kiedy kłosy jakieś się kłaniały i tak dalej, ale nie sądzę, żeby Józef się spodziewał tego, co się stało potem. On sobie nawet nie wyobrażał, jak Bóg potrafi odmienić jego nieszczęsną młodość. Zupełnie w innych okolicznościach trafia do Egiptu i zupełnie innych żyje następnych kilkadziesiąt lat aż do śmierci. I kilka wniosków. Może dzisiaj się czujesz jak Józef, który został wrzucony do studni przez swoich braci. Tak jak wiem, oni tam rozważali, żeby go nawet utopić w tej studni, zabić go. Potem najstarszy brat Ruben jednak się wstawia. Albo się może czujesz dzisiaj jak oskarżony Józef przez żonę swojego szefa. Czyli nie rozumiesz tego, co cię spotyka. Bo i sam Józef, on mimo tego, że miał nadzieję, ufał Bogu i to była jego taka, to był taki bufor, wentyl bezpieczeństwa dla niego, takie ujście jego emocjom, tak? On nie tryskał radością, kiedy działy się ewidentnie smutne, złe rzeczy w jego życiu. Ale wtedy mu pozostawało zaufanie i pewność, że Bóg to widzi i ma nad tym kontrolę. I też dla nas jest zachęta, że Bóg ma kontrolę nad moim, twoim życiem i nam pozostaje trzymać się obietnicy, że Bóg ma dla nas najlepsze rozwiązania, które doprowadzą nas do wieczności, ale zanim nastanie ta wieczność, też będzie prowadził po swojemu nas przez to życie tu na ziemi. Drugi wniosek. Ludzie często mówią o ciągu złych zdarzeń, że ktoś przyciąga jakieś takie złe zdarzenia. Często słyszymy o jakimś fatum, tak? Nie wiem, co to słowo tam znaczy, nie sprawdzałem, ale fatum, tak? Jakieś tam... Biblia nie obiecuje nam samych słonecznych dni i tylko dobrych wydarzeń w naszym życiu, ale zapewnia, że Bóg ma moc dać nam pokój i wytrwałość potrzebną do właściwego przeżywania i tych trudnych, i tych szczęśliwych dni. Kiedy śpiewaliśmy pieśń, którzy oczekują Pana, tam śpiewaliśmy o tym, że chcemy, żeby Bóg nas nauczył czekać na właściwy moment, żeby oczekiwać, żeby czasem może się nie wyrywać, nie szukać swoich rozwiązań, tak jak swoje rozwiązanie znalazła Sara z Abrahamem, kiedy czekali na tego upragnionego, obiecanego syna. Wybrali swoje wyjście, ale Bóg nam nierzadko pokazuje, że te sytuacje, które są smutne, które wymagają od nas weryfikacji, zmiany nawet naszych nastawień, naszego działania, że one bardziej uświadamiają nas, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem i przez to nas zbliżają do Pana. Jeszcze dwa wnioski. Pogodzony z losem chrześcijanin to człowiek, który nie jest bezwładny, to nie jest człowiek, który ma tylko czekać, tylko to jest człowiek, który uświadamia sobie swój kres. Wie, jakie są jego granice, słabości i jednocześnie staje się otwarty na Boże działanie w jego życiu. Dopiero kiedy tak po ludzku mówiąc, my przestajemy wierzgać po swojemu, szukać sami dla siebie miejsca w tym życiu, Bóg na nasze zaproszenie zaczyna kształtować nasze życie. Wtedy już nie musimy mieć obawy, że następnych 5 czy 10 lat, jeśli pójdę w tym kierunku, to jest niepewne, jeśli pójdę w drugim kierunku, też niepewne. Jeśli zapraszamy, żeby to Pan kształtował naszą przyszłość, to co prawda nie znamy wydarzeń, które nas czekają, ale możemy być pewni, że nie będziemy tego żałować. Wtedy nie ma obawy, że życie będzie niesatysfakcjonujące, będzie takie, jakiego byśmy nie chcieli. Bóg, niezależnie od okoliczności, które się dzieją, ma dla nas najlepsze myśli, ma dla nas najlepsze plany. I te plany, tak jak w przypadku Józefa, Józef był zwykłym człowiekiem, tak jak każdy z nas. I wierzę, że Boże plany dla naszego życia, o ile zaufamy, są zawsze lepsze niż wyobraźnia jest w stanie nam podpowiedzieć. I wtedy, kiedy coś się dzieje w naszym życiu, czasem jest to doświadczenie, zamiast pytania dlaczego ja, dlaczego my, pojawia się stwierdzenie, niech będzie imię Boże uwielbione. Tak jak miało być, tak jest. I ostatnie zdanie. Pogodzony z losem uczeń Pana Jezusa jest w stanie w życiu poświęcić wszystko, aby się podobać swemu Panu i dać się kierować Jego woli. Celem, stacją końcową jest wieczność, a nie to, co mamy tu na ziemi. I też niech Pan sprawi, żebyśmy każdego dnia godzili się na Boże prowadzenie i na wszystko, co On przed nami stawia. Żebyśmy byli pogodzeni chętnie z tym, że to Bóg kształtuje nasze życie, a my, tak jak Józef, możemy się włączać w to, jak Bóg działa. I dlatego zachęcam do tego, żebyśmy poprzez przykład biblijny, zachęcam też do przeczytania całych 14 rozdziałów. Ja myślę, że i dla 3-latka, i dla 100-latka ta historia jest, może być zachętą za każdym razem, kiedy ją czytamy. Dlatego zachęcam i mam nadzieję, że Bóg też da nam nadzieję, wytchnienie. I też jeszcze jedno zdanie. W tym rozdziale czytaliśmy, że tam, gdzie się Józef pojawił, tam zstępowało błogosławieństwo nie tylko na niego, ale na całe otoczenie. I to jest właśnie prawdą w naszym życiu. Ma być prawdą w naszym życiu. Tam, gdzie się pojawiamy, w szkole, w pracy, w kościele, gdziekolwiek nasze nogi postąpią, tam spływać ma błogosławieństwo Boże. I ludzie nawet nie potrafią tego wyrazić, o co chodzi, ale oni to odczuwają tak, jak odczuwał to Potyfar. On nie znał Boga, ale on wiedział, że Bóg jest z nim. Wiedział, że coś nadnaturalnego wniósł Józef do jego domu. Amen.